Dzień dobry, witam serdecznie do Pisa Końcowych. I słuchajcie, dzisiaj będzie kolejny odcinek poświęcony pytaniu zadanym nam przez jednego z naszych widzów, którym jest Jacobo albo Jacobo, ale myślę, że Jacobo chyba pewnie jest optymalną wersją. Jeśli nie, to przepraszamy, ale bardzo dziękujemy za liczne tipy i one dotyczą mniej więcej jednego tematu, więc możemy to fajnie ograć jako odcinek tematyczny. I to jest w zasadzie jedna długa wypowiedź, ale będę ją dzielił co jakiś czas, żebyśmy mogli odpowiadać po kolei na te wszystkie kwestie. Cześć, może pogadacie o serii Alien. Uwielbiam całą, Alien to mój film wszechczasów, a Aliens stawiam niedaleko za nim. Ale o tej dwójce powiedziano chyba wszystko, więc skupiłbym się na reszcie filmów, które są i mają humble opinion, niedocenione. I to jest prawda akurat. Nawet nie chodzi o niedocenienie, ale powiedzmy o liczbę dyskusji na ich temat, nie?
Zawsze jak się obcy mówi, skończyły się pierwszy... po dwójce. Ile, przecież, ile jak często to widzisz?
Ja zauważyłem zmianę paradygmatu teraz, bo pamiętam, że jak ja pierwszy raz w ogóle się interesowałem tymi rzeczami, science fiction w sensie, i nie wiem, czytałem Klika Fantazy albo coś w tym guście i tam dopiero poznawałem, wiesz, te wszystkie franczyzy i tak dalej, no to przeświadczenie było takie, że są cztery części obcego, czy tam obcych, i wszystkie są dobre, i wszystkie lubią, nie? I ja cały czas żyłem w tym przeświadczeniu, a potem się zderzyłem z internetem nagle, nie? I się okazuje, że jednak nie, że...
Co, trójka to gówno?
Że trójka to gówno, czwórka to już w ogóle takie gówno, że nie ma o czym gadać, tylko jedynka i dwójka, nie?
Ja jeszcze lepiej, bo jak ja się poczułem, wiesz, na forum Film Orgu jeszcze lata temu, wiesz, tak z 15 lat temu, tam wszyscy, wiesz, tacy full zapaleńcy kinowi, kinomani, wiesz, fani Finchera, wszystkich tych ciężkich, wiesz, dramatów, thrillerów z lat 90. czy tam 80. Ridleya Scotta i w ogóle, to oni byli, wiesz, na przykład zachwyceni zawsze trójką. Że to jest jednak genialny film, wiesz, niedoceniony, że wiesz, że no jednak byłby największym arcydziełem świata, jakby tylko Fincherowi dali robić to, co chciał zrobić, ale nawet w tej wersji, która się pojawiła w kinach, to i tak to jest, wiesz, arcydzieło, to jest najlepszy Alien, nie? I ja zawsze miałem tak, że kurczę, obejrzałem go i mówię, fakt, no to jest, wiesz, naprawdę dobry film. Mówię też później, nagle widzę te wszystkie opinie, że nie, tylko jedynka i dwójka, trójka i czwórka są słabe. Mówię, gdzie? Nie, ja ale wiesz, wychowałem się w innym, nie?
Ty mówisz, klimacie. Oni? Ja dokładnie tak uważałem, bo w jedynce miałem ten, na początku obejrzałem jedynkę i to był ten kameralny film z tym jednym obcym, który biega po tym statku. I potem jak nagle kompletnie zmienia się stylistyka, wszedł Cameron ze swoją, wiesz, dużą ilością obcych, żołnierzy, strzelaniną i tak dalej. Mi dwójka, szczerze mówiąc, kompletnie nie podeszła, ja ją dopiero po latach doceniłem. Jak ludzie właśnie mówili, że Aliens to najlepszy, myślę, co, Aliens to najgorsza część w cyklu. Wiesz, w trójce masz przynajmniej znowu kameralnie, znowu ten jeden obcy, w czwórce jest przynajmniej dziwnie, a dwójka to tak jest, takie tam, wiesz, wywalanie amunicji i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest, że teraz tak uważam, no, doceniłem dwójkę po latach, to jest fantastyczny film, ale jak oglądałem to pod rząd, dwójka najgorsza.
W ogóle dla mnie trójka, wiesz, wygląda jak arthouse'owy film. To był taki pierwszy, wiesz, jeden jak, wiesz, coś, co może mi by na Sundance pokazywać czy gdzieś. Bo wiesz, tam zdjęcia były kapitalne, bo to jednak Fincher, gość, który od razu z teledysku przeskoczył do kina, nie? I widać było też, że to jest zupełnie inna autorska jakość niż dwójka, nie? Że dwójka to był ten, wiesz, piff-paff i super, za dzieciaka się dobrze bawisz. A trójka to jest ten dla dorosłych Alien. Dla dorosłych Alien. Są poważne problemy.
No, to wynika głównie z tego, że nie mieli scenariusza, więc tam się nic nie dzieje przy tym filmie. To się
zastanawiam. 73 scenariusze gdzieś i chowali jeden.
No wiesz, ale tam jest ten jeden obcy, jest to zagrożenie, znowu nie mają broni.
Nie mają broni.
Nie, no, tam to, jak w dwójce, gdzie wiesz, nie masz, kurde, wieżyczki automatyczne, daj spokój, to nie dla
tak,
mnie.
Tak, i wiesz, ja bohaterami jestem nie są żołnierze, tutaj. Nie? I nie są żołnierze bohaterami.
Nie są żołnierze, właśnie.
Tak, ci dobrzy, którzy muszą uratować świat, tylko są więźniowi, którzy, wiesz, każdy może każdemu kosę wbić, że nie tylko Alien jest tym złym, tylko też, no, oni wszyscy są źli, nie?
Oczywiście.
No właśnie, ja też tak miałem. W sensie, ja jak oglądałem to jakiś czas temu właśnie, też jeden film po drugim, jeszcze w telewizji chyba nawet, bo swego czasu któraś z telewizji puszczała to regularnie w zasadzie całą serię, no to miałem podobne przeświadczenie. Jedynka, no fajna, nie? Doceniam, tylko że wiadomo, no to z dzisiejszej perspektywy powiedzmy też te efekty specjalnie wyglądają już tak dobrze, bardzo często widać, że to jest typ w kostiumie w wielu scenach, nie? Dwójka, no to właśnie tam jest ten rozpierdol. No i trójka i czwórka mi tak bardzo podpasowały, bo trójka właśnie dlatego, że był ten dużo mniejszy, bardziej kameralny film, miał taką fajną atmosferę, takiej totalnej beznadziei w zasadzie, że to na pewno nic się nie uda, nie? Nikt nie będzie cało z tego zamieszania. Na czwórka to był ten taki rozpierdol, ale dużo, dużo bardziej radosny, nie? I tam było tyle dziwnych pomysłów. Tak, właśnie był taki mało konwencjonalny, bym powiedział. Jeszcze nakręcony w takim, wiesz, w stylu lat 90. 90., nie? Z tymi dziwnymi jazdami kamerą. To było takie bardzo teledyskowe.
Wiesz, to w ogóle czwórce najbardziej przeszkadzało to, że to był jednak film o Alienie. Jak później zrobił idą to samo z Fairflyem, to wtedy zadziałało na całej
No właśnie, no ale... i wiesz, i dopiero po jakimś czasie, jak obejrzałem to wszystko jeszcze raz znowu, to się zorientowałem, że kurwa, dwójka dalej jest fantastyczny horror, nie? Jakby ten motyw z komandosami jest na początku i on zajmuje bardzo małą część tego filmu. Nie wiem, dlaczego
sekundy mi... są przeważeni, nie?
To tak, jakby... ja w ogóle nie wiem, czemu mi się w głowie zapisało, że to jest właśnie ten film, gdzie cały film to jest rozpierdalanie tych opcji, jak kurczę, Starship Troopers, nie? Nie, tam jest kurde 5 minut, jak po prostu ci żołnierze wchodzą, natychmiast są rozpierdoleni, a potem już jest normalny horror, gdzie jest zagrożenie i nie mają szans. Nie?
Ale wiesz, że Cameron tak jednak działał, że miał cię w głowie zapisać te wielkie gnaty, że oni tam mieli największe gnaty w historii kina, nie? Że biegali z tymi wieżyczkami bojowymi, każdy w łapie. I miałeś to w głowie jako dzieciak zapisane, że oni napierdalają po tych ścianach, jak masz te sceny. Tak. A wiesz, to była jedna scena na przykład, że ten alien wyskoczył, a on zaczął, wiesz, ten Hudson chyba napierdalać po wszystkich ścianach i krzyczeć tam, nie? Ja tutaj dzieciaka pamiętałem, kurczę, taki był cały film. Później oglądam, mówię, nie, to tak nie wyglądało.
Też mi to zapadło w pamięć, znaczy, inaczej niż u Łukasza, bo u mnie jednak jedyneczka to był zawsze ten niedościgniony wzór, nawet jak byłem młodszy, nie, pierwszy obcy jest najlepszy. Ale z dwójka to może mi za bardzo weszły po prostu lata 90. i te wszystkie filmy, które wtedy jakby nachodziły, że to Predator był blisko, a Predator, jak mówię, patrzcie, to jest o tych typach, co chodzą z testosteronem, który im się troszeczkę ulewa.
A potem go oglądasz i znowu jakby zupełnie nie jest o tym, nie? Tak. I zupełnie bardzo szybko to się zmienia.
Ale, wiesz, ale chodzi o to, że jakby ten... Ten widok tych lat 90., tak, ta percepcja, myślę, że mocno mi zaburzyła to, jak ja pamiętałem te filmy. I, bo jednak myślałem sobie właśnie, no kurde, jak pamiętałem Rambo, nie? Dokładnie, po raz kolejny. Pierwszy Rambo jest nie o tym. Kolejny już tak. Już później Rambo generalnie strzela i rozwala dużo, ale pierwszy absolutnie o tym nie był, a Rambo to był dla mnie zawsze ten typ, który, wiesz, napierdziela i mu tylko łuski tak lecą na boki, nie? Po prostu. I trzeba było trochę podrosnąć, żeby tak odseparować, gdzie to był ten kicz po prostu z dużą ilością spluw i nic więcej, a gdzie było te inne kino i trochę to zajęło. I dlatego dwójkę trzeba było obejrzeć jeszcze raz zdecydowanie, żeby zobaczyć. Tam idea z tym, kiedy stoi wieżyczka, to nie chodzi o to, że mają wyczkę i rozpierdalają, tylko to jest odliczanie, kiedy skończyła się amunicja i wszyscy zginą. A nie, to nie jest ten moment, kiedy, no, wiadomo, jak się jest młodszym, inaczej
nie
się
widzi. Nie wiem, że to masz Billa Paxtona, który 90% filmu biega i kurwa, jesteśmy skończeni, już koniec, umieramy, nie, it's game over.
Man, game over.
No właśnie, to jeszcze jak jesteśmy na chwilę przy jedynce i dwójce, no to tak dzisiaj z perspektywy czasu bym wybrał tą jedynkę mimo wszystko. Jakby to już zupełnie, jakby to, co mi kiedyś przeszkadzało, to, że nie jest dość efektowny na przykład, no już mi zupełnie nie przeszkadza, doceniam bardzo atmosferę, I to, jak właśnie buduje napięcie i też dużo mi też dało to, że zacząłem sobie czytać, jak ten film powstawał, jak wiesz, jaki był proces produkcyjny, jak trzeba było te efekty specjalne wymyślać, jak pożyczono tą maszynę od robienia niebieskiego światła od dechu i która robi dobrą robotę w momencie, kiedy tam wchodzą do tej komnaty z tymi jajami. Także no, masa rzeczy, która się składa na to, że to jest faktycznie film, który przeszedł do historii. I porównałbym go do Szczęk, bo to jest ten film klasy B, który się opiera na tych wszystkich archetypach i schematach kina klasy B, który po prostu był zrobiony tak dobrze, że nikt go dzisiaj nie postrzega jako kino klasy B, nie? Ale też w tym kontekście nie rozumiem, dlaczego kolejne części, które jednak pod to kino klasy B mocniej podchodzą, to są za to krytykowane, gdzie to jest jakby ten sam rodowód, nie? Tylko nie każdy film ma Ridleya Scotta u szczytu swojej kreatywności, bo to przecież też niedługo później zrobił Blade Runnera, nie? I którym znowu w zasadzie stworzył cały gatunek. Także no, to jeśli ktoś się nie przekonał nigdy do pierwszego obcego, to warto do niego wrócić po latach i być może się docenić z czasem.
Ale wiesz też, jak po latach jesteś bardziej otwarty na gatunki, więcej filmów zobaczysz, to też ten film dużo bardziej doceniasz, jak widzisz, że to jest po prostu film o tym starym Mrocznym Domu, gotycki horror, tylko gdzie tam dodali kosmitę, nie? I stację kosmiczną. I to niesamowicie działa, nie?
Akurat jedynka, tak jak mówię, u mnie zawsze była na pierwszym miejscu, nawet jak byłem młodszy, to akurat o tyle co dwójki nie łapałem pod tym względem, tak jedynka zawsze i to się nie zmieniło. Jakby jedynka jest dalej dla mnie tym najlepszym wzorem. Dalej te... One ma dalej te wszystkie tropy monster horror, które zawsze doceniałem, czyli to jak im mniej pokażesz, tym twoja wyobraźnia bardziej działa. Tego takiego właśnie. Jasne, tam są te oczywiście momenty, oj, to kotek, oj nie, to nie kotek. I wiadomo, to takie tropy, które są they love to die, ale mimo wszystko to był ten film, który ja zapamiętałem głównie przez to, że na lata, w których powstał, wydaje mi się, że cały czas robił ten trop potwora w horrorach lepiej niż cała masa późniejszych horrorów z potworami oczywiście, które nieudolnie próbowały to naśladować. Tu było to idealnie wyważone. No plus oczywiście ten cały motyw z tym, kto jest tutaj największym potworem, tak? Czy jakby ten element z określeniem. Ja zawsze lubiłem ten filozoficzny element obcego jako obcy istota doskonała. Jako ten motyw, w którym, gdzie ten, którego Ian Holm grał, jest jak ten android się nazywał.
Czekaj,
kiedy on właśnie mówi o tym, że obcy jest istotą doskonałą, bo jest tam wiadomo, że przeżyje w każdych warunkach i tak dalej, ale jednocześnie ta istota, która wyzbyła się już moralności, to stała się tą istotą doskonałą jednocześnie. I zawsze ten dyskurs o tym, czy faktycznie obcy pod tym względem jest istotą doskonałą, to w jedynce jednak działało dużo mocniej. W dwójce skupiono się jednak na czymś już zupełnie innym.
Tak, w jedynce też bardzo dobrze działały jednak te ograniczenia, nie? Że mieli mniej kasy i musieli się starać, żeby jak najprostszymi sposobami właśnie wytworzyć ten klimat, nie? I wywołać ten niepokój. I te wszystkie właśnie zagrywki, jak na przykład niepokazywanie obcego, nie? To głównie było przez to, że to był facet w kostiumie i jakby go pokazać, wiesz, w pełni i więcej, no to wyglądałby dosyć kuriozalnie, nie? A wtedy jakby ukrywany, no to wychodziło to kapitalnie.
Najlepsze CGI wszystkie... by ci nie dało takich emocji, jak ukryty obcy.
Ale wiesz, na przykład ta scenografia, której też nie mieli za dużo i musieli na przykład powtarzać miejsca i ten, no to ona tworzyła ten klimat klaustrofobii, nie? Jeszcze jak ją polali wodą, tak. To wszystko właśnie było takie lepkie. Wiesz, w ogóle to był taki film zupełnie niespotykany w tym czasie sci-fi, nie? Że te wszystkie miejsca na przykład, wyglądały jak domy, jak w Solaris, czy te wszystkie radzieckie, jak normalny dom radziecki, albo te jak Odyseja kosmiczna, która wiesz, na nowo wytworzyła ten sterylny widzenie statku kosmicznego. A tu dostaliśmy coś, co się w ogóle nie kojarzyło ze statkiem kosmicznym, bo było ciemno, prawie światła nie było, wszędzie było mokro.
To zgadzam, wszystko wyglądało.
Tak, miałeś wrażenie, dokładnie. Jakby to była jakaś, wiesz, rafineria czy coś takiego, te rury, które gdzieś tam wszędzie przechodzą.
Coś to wiesz, sobie, że jak to ma działać w kosmosie, wiesz, tam wiesz, co chwilę ich prąd kopnie albo coś.
Tak, jakiś kanał byś wszedł, czy coś w tym rodzaju i tam to robił. No i oczywiście jedynka, jeszcze jak przy niej jesteśmy, no jest scena obiadu, która nie bez powodu jest kultowa, bo to było ten moment. W ogóle to było najlepsze, że miałeś ten moment takiego wybuchu wulkanu, ale jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to on był taki, no dobra, rozerwało temu typowi klatę, ale co, tego się mamy obawiać? Tego małego gówna? No straszne, że tego człowieka zabiło, ale przecież to już nikomu krzywdy nie zrobi więcej, nie? I później masz, i potem znowu masz to wyciszenie, takie kompletne, a potem dopiero wchodzimy z horrorem, nie? Z tym takim stopniowym horrorem. No bo jak sobie wyobrażam, jak jest często ten motyw, kiedy, wiecie, dzieciaki wchodzą do strasznego domu, to one po kolei zaczynają ginąć. A tutaj masz ten moment, kiedy właśnie ginie ten jeden gość w zupełnie inny sposób, taki bardzo otwarty, bardzo widzimy, co mu się stało, wyciszenie i dopiero wtedy wchodzi ten straszny dom, nie? To fajna konstrukcja.
Pamiętam, jak to z dziadkiem oglądałem pierwszy raz i to był taki, zaczęło się jak dziadkowy film, bo chodzą, gadają, no. Jezus, spokój, cisza, nic się nie dzieje, siedzą przy tym stole, nic się nie dzieje, tu nagle, o, tego brzuch boli, matko, jaka nuda, nie? I nagle nie, wyskoczyło, kurwa, się zaczyna, nie? Zaczęło spieprzać po tym statku, ludzie umierają. No ten film jest cudownie zbudowany, jeśli chodzi o stopniowanie klimatu.
Dokładnie. No w ogóle, on fajnie łączy te dwa rodzaje klasycznych gotyckich horrorów, nie? Jeden zaczyna się od tego, co sobie Ridley Scott wymyślił, że mamy właśnie postacie, które wchodzą do miejsca, w którym nie powinny być i tam je coś spotyka złego, a później mamy to, co było pierwotnie pomysłem Dana O'Bannona, scenarzysty, który po prostu chciał mieć film o tym, jak potwór na statku zabija ludzi i to tyle, nie? I jakby no to jest z kolei ta przeciwna wersja, gdzie to coś jakby atakuje ciebie, nie? W twoim miejscu, jakby w miejscu, gdzie teoretycznie powinien się czuć bezpiecznie. Tylko, że inna sprawa, że Nostromo no, nie wyglądała jak coś, gdzie miałbyś się czuć bezpiecznie, bo dla mnie to zawsze było takie latające po prostu w kosmosie gotyckie zamczysko, po prostu z tymi strzelistymi
to
w ogóle,
najgorsze, wiesz,
dachami i łańcuchami wszędzie.
Wszędzie ten dym leci, te rury wszędzie są ustawione, w ogóle się tam zgubisz 10 sekund i jeszcze czujesz mega klaustrofobię.
Ale wiesz, że po prostu skręcisz w nieodpowiednie miejsce i wejdziesz do, nie wiem, sali, gdzie jest wahadło i studnia, nie? I to będzie na miejscu i to będzie pasowało tam, nie?
A wiesz, w gotyckich horrorach jednak zawsze miałeś tą granicę, że możesz uciec z tego zamku, że coś jest poza nim, nie? Tutaj za cholerę, nie masz szans.
No to jest ten dodatek jeszcze, który mówił, jasne, teoretycznie mogłeś uciekać z zamku, ale tak naprawdę oczywiście nie miałeś drogi ucieczki, ale gdzieś tam coś istniało. A tutaj w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, nie? To jest ten hasło, które idealnie pasowało.
No, zresztą no, jeszcze a propos ukrywania obcego, bo to jest też to jest coś, co myślę, że będzie wracało, jak będziemy mówić o próbach właśnie powrotu tego konceptu. Jakby jasne, ukrywanie potwora zawsze działa dobrze, bo twoja wyobraźnia działa, tylko to zawsze robi problem przy sequelach i przy powracaniu do tego konceptu, nie? No bo możesz dalej jakby bawić się w ukrywanie, ale to już nie będzie robiło takiego wrażenia, bo już jakby widziałeś to w poprzednim filmie, nie? Już to nie ma tego elementu zaskoczenia. Możesz co najwyżej pokazać więcej, ale znowu, to teraz musisz pokazywać coraz więcej i to już to jakby. Dlatego mam wrażenie, że zwykle te pierwsze części będą jednak no, tymi w tego rodzaju filmach będą zawsze tymi no, najlepszymi. No, zresztą no, widzieliśmy to też wielokrotnie. Jedynym filmem w sumie z tego powiedzmy obrębu gatunkowego, który moim zdaniem jest lepszy, no to jest The Thing Carpentera, ale tam też jakby reboot nie podołał, nie? Więc no... No dobra, słuchajcie, to tak, to lecimy dalej. I teraz każda odpowiedź będzie dotyczyła się kolejnej części, więc będziemy okazji się odnieść do każdej z nich. W Alien 3, mimo problemów produkcyjnych, czuć rękę Finchera. Uwielbiam jego klimat i estetykę, a uśmiercenie bohaterów dwójki nadaje z miejsca posępną atmosferę. No, jak najbardziej czuć rękę Finchera, nie? To też jest ciekawe, bo to był jego pierwszy film chyba, nie? Po przejściu zrobienia teledysków. Dla mnie to robi gigantyczne wrażenie właśnie, szczególnie jak się właśnie poczyta o tym, jak ten film powstawał, że po prostu typ, który wcześniej nie robił filmów, wiesz, pełnometrażowych, dostaje tym wielką szansę, nie? Ma szansę wejść tutaj w buty Ridleya Scotta i Jamesa Camerona. Dostaje ten film, studio po prostu stwierdziło, że no dobra, dajmy temu gościowi. Zresztą tam był jakiś inny kandydat, ale z jakiegoś powodu zrezygnował, no i Fincher dostał szansę. I wiesz, i kurwa nie może kręcić tego filmu, bo cały czas trwają jakieś walki, codziennie ktoś przynosi dwie kartki scenariusza, potem ktoś przychodzi, skreśla to i daje mu inne. I wiesz, i bardzo tam były sytuacje w ogóle, że nie mieli na przykład co kręcić zupełnie, w sensie nie mieli scenariusza akurat danego dnia, no to tak kręćmy coś, może użyjemy tego później, nie? Jakimś cudem wyszło coś, co faktycznie składa się w film, nie? I to jest autentyczne i niesamowite. Tak. I ja rozumiem, dlaczego David Fincher się nie przyznaje do tego filmu i nie jest zadowolony, ale z drugiej strony to chylę czoła, że wiesz, że wciąż mimo tego, jak wygląda produkcja tego filmu, to się dalej da oglądać, nie? I no, mało tak tego, jest. Ma swoje zalety nawet, nie? Które sprawiają, że się jakoś wyróżnia na tle tych filmów.
Szczególnie jak się zobaczy, ile przeszedł ten scenariusz, nie?
No masz te dwie wersje, które są...
Tak. A wiesz, jak oni to zaczęli pisać od razu po drugim Alienie i tam to miało być, że mieli być ci marksiści w kosmosie, którzy chcą sobie zrobić tą armię obcych, która ma napaść na Ziemię i ma być ta alegoria zimnej wojny, nie? Później się zdążyła zimna wojna skończyć, więc trzeba to było wszystko zmienić, nie? I wtedy była ta wersja, jeszcze była ta Gibsona, która też była komunistami w kosmosie, tylko bardziej. Co teraz dwa lata temu albo w zeszłym roku wyszła wersja komiksowa, że w końcu to wypuścili, żeby to pokazać i było okej, nie? Ale wolę tą wersję, która jednak się w kinach pokazała. Później mieliśmy jeszcze tam jakieś przeróbki, później przyszedł Hill z tym podstawowym pomysłem, mówię, kurde, weźmy to, co było wcześniej z tymi więźniami, zróbmy o tych więźniach, to będzie, wiesz, do podstaw wrócimy, nie? Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że po tych wszystkich przeróbkach, po tych wszystkich różnych wizjach, coś się z tego w ogóle udało zrobić, no to jest zwycięstwo jednak w jakiś sposób.
Co by nie mówić o bajzu scenariusza tego filmu na przykład i to, że tam tempo jest różne z tego powodu, wiesz, raz zamykają tego obcego, potem po prostu jeden typ go wypuszcza, no bo musi ktoś go wypuścić, bo coś tam.
Bo reszta filmu musi się wydarzyć.
To jednak na przykład całe to więzienie ma fantastyczną atmosferę. Co by nie mówić, jakby jak Fincher właśnie zabiera się za ten klimat fincherowski, nie? To po prostu ja w tym więzieniu czułem to cały czas tą atmosferę tego takiego niepokoju, tego takiego brudu trochę, no, tych różnych wszystkich rzeczy, które miały tam działać, pomimo tego, że no, wydarzenia czasem były właśnie takie bardzo dzieje się, bo siedzieć musi, nie? Bo wiesz, że scenariusz już musiał w tym momencie, kurde, jesteśmy w tym miejscu filmu, nie mieliśmy co kręcić, a teraz wypadałoby nakręcić, że się dzieje.
To jest w ogóle tak rozbite, że ten film wygląda jak właśnie taki Fincher w rozkroku między tymi teledyskami, a tym, co zawsze chciał kręcić, czyli te właśnie thrillery mroczne, najpodlejsze o ludziach, nie? I ta scenografia i te miejscówki, które tam się pojawiają, to one wyglądają jak miejsce, że albo kogoś tam zaraz zamordują, albo ktoś zacznie śpiewać o miłości, nie? I nie wiesz dokładnie do końca, co tu się będzie działo, bo masz te właśnie tak opuszczona fabryka, ten filtr pomarańczowy, nie? To trochę wygląda, jakby zaraz tam miał wejść jakiś, wiesz, Mili Vanilli czy coś i mieli zacząć śpiewać.
Tak właśnie, to wygląda jak te takie teledyski z początku lat 90.
Tak. Ta miłość taka ciężka i trzeba śpiewać jakieś ciężko, nie?
No tle wielkiego wiatraka.
Roger Ebert, który dał dwa paluchy w dół, temu filmowi, to i tak powiedział, że to jest jeden z najpiękniejszych, najgorszych filmów, jakie w życiu widział, nie?
No. To jest bardzo, bardzo ciekawy film. Ale właśnie, najlepsze, no właśnie widać klasę reżysera, bo na dobrą sprawę, no to jak wyglądają poszczególne sceny, jak jest nakręcony ten film, jaki ma klimat i tak dalej, no to już nie było coś, czego scenariusz mógłby zepsuć, nie? Jakby to jest coś, co nawet nie mając co kręcić, no to te sceny kręcone po prostu improwizowany sposób, no to już dało radę tutaj odnaleźć styl tego.
Nawet jeśli chodzi o scenariusz, kurde, moja jedna z najbardziej szokujących i ulubionych przez to scen, to jest jak ginie Charles Dance, kiedy jest ten moment, w którym kurde, masz tego typa, który może będzie tym love interest dla Ripley, nie? Już widzisz, o, to oni jakoś tam razem uciekną, czy takie tylko obcy się pojawia pierwsza ofiara typa, nie? Po prostu od razu, a myślisz, o, będzie tym, będzie ważna postać w filmie. Ten motyw, jakby nie ma problemu z odstrzeleniem tej postaci od razu, mi dało takie... To jest ten motyw, no, skoro Charles Dance, no to powiem, który później był w Grze o Tron, czyli na zasadzie, no może poza Ripley, to tutaj każdy jest do odstrzału w tym momencie, skoro od razu skreślamy drugą najważniejszą postać w filmie, nie? I ja lubię takie zagrywki strasznie.
To jeszcze ten film ci jeszcze lepiej ustawia właśnie tym, że morduje wszystkich najważniejszych z bójki na samym początku, nie oprócz Ripley.
To możesz... Tylko, że to jest takie na zasadzie, okej, okay, bo może możesz myśleć, że coś z aktorami, że nie wiesz, jak jest na początku, wszyscy giną off-screen.
Tylko, tylko teraz tak myślisz, bo już wiesz, jak to działa, nie? Ale za dzieciaka, jak zobaczyłeś, że ci Hicksa zabili,
tak
który był, wiesz, największym bohaterem.
Nie, ja
tak
mimo wszystko czułem, że kurde, gdzie oni są trochę i tak rozwinęli off-screen. Ale jak już ustanawiasz jakiegoś bohatera, a potem go bardzo szybko mordujesz, no to w tym momencie ja wtedy czuję, że rękawiczki spadły i że wszystko jest na stole.
No i też rzeczy się dzieją z Ripley, nie? Też jakby w którymś momencie się orientuje, że ma tą królową sobie i że też jedni są policzone. No to też dodawało do tej właśnie atmosfery beznadziei i klęski, która tutaj wisi nad wszystkimi postaciami. Zresztą, wiesz, samo to, że w jakie otoczenie Ripley trafia teraz, nie? Jakby już wystarczająco dużo, żeby w życiu przeszła. I w dwójce się pakuje nawet w sumie na własne życzenie znowu w ten cały bałagan. Ale tutaj trafia do więzienia po prostu z tymi chłopami, po prostu z jakimiś przestępcami, cholera wie kim, bez broni, jeszcze z obcy, kurczę, no to jest, no gorzej być nie może na dobrą sprawę, nie? Więc ten jest skok w finale do tej lawy, przynajmniej chyba w jednej wersji. Bo chyba skacze, nie? Tylko w jednej wersji przyciąga tego obcego do klatki piersiowej i innej.
No, ale może ta wersja, która się w filmie pojawiła, gdzie ona skakuje do lawy, to była i tak alternatywna, bo oni ją nakręcili na początku i chcieli nakręcić coś innego, żeby nie było powtórki z Terminatora, ale na końcu powiedzieli, a kid, może nikt się, wiesz, nie skapie, nikt się nie będzie pluł i zostawili to, nie? A chcieli ją w ogóle wyciąć zupełnie.
Ja właśnie przez to właśnie jak wygląda ten film, to jest skok. Nawet się nie wydaje specjalnie tragiczny, nie? Bo tak widzisz i widzisz, że okej, wreszcie będzie miała spokój, tak? Wreszcie odpocznie trochę od tego.
To jest zwycięstwo, wreszcie dowaliła tej korporacji, która ją na dobrą sprawę cały czas na śmierć wysyłała, bo jakby ostatecznie za każdym, prawda, z tych ruchów wysyłania ludzi na śmierć, no to stoi zła korporacja, która od pierwszej części tam psuje, nie? I ona wreszcie świadomie
z własnego... Czy jest gorsza korporacja niż Royal Titani?
Jest, Umbrella.
Ona świadomie z własnego wyboru, wiesz, w jakiś sposób im dopierdala, nie? Pierwszy raz tak naprawdę.
No dobra, to a propos korporacji, no to możemy zobaczyć dalsze działania w Obcym 4. I Jacobo pisze, gdzie to jest? Jest, dobra. Resurrection, kocham za to, jak szalony i obrzydliwy potrafi być. I to jest wszystko, co Jacobo napisał. Ja mam więcej do powiedzenia. Ja uwielbiam, jak pojebany jest ten film kompletnie. Jezu, brat Dury po prostu w roli tego naukowca, który po prostu jest tak podjarany tymi obcymi. Widzisz, że on po prostu, jak nikt nie patrzy, to po prostu wyciąga, wiesz, to, co ma wyciągnąć i się masturbuje tam do tych obcych. To jest po prostu tak motylek. Niesamowita rola. Ja bym po prostu mam wrażenie, że są jakieś komiksy o nim. Ja bym oglądał spin-off cały, jak lata po kosmosie i bada ksenomorfy.
Absolutnie kocham czwórkę za wszystkie pojebane rzeczy, które tam były, bo to jest ten film, w którym... Odchodzimy kompletnie od jakiejkolwiek konwencji, w sensie inaczej, zachowujemy to, co jest w obcych w jakiś sposób, ale staramy się podkręcać wszystko. No, sam początek, jak obcy uciekają, bo odkrywają, że mogą się pochlastać i kwasem wypalić podłogę, nie? Takie naprawdę pierdoły z tym związane, czy jakieś tam obcy pod wodą. Tego nie widzieliśmy, jak obcy, jak te rekiny, właśnie jak powiedziałeś wcześniej o szczękach, jak zapierdalają tam i masz tą scenę naprawdę przerażającą, jak ci obcy tam, wiesz, prują, bo jak takie, wiesz, no to tam są tak dziwne rzeczy, ten już do białego obcego i rodzenia obcego i tak dalej, to już jest, to jeszcze jest kawał drogi po drodze oczywiście.
Piękna, naprawdę, piękniejszy poród, jaki widziałem w kinie.
Tak, ale wiesz, na przykład motyw z zabiciem typa, kiedy tym Chestbusterem przykładając jego głowę do klatki piersiowej, no to jest... To
jest i mało tego, to nie jest zakręcone zwyczajnie, to jeszcze masz tą kamerę, która ci idzie tam przez jego w ogóle przełyk.
To ilość tych popierdolonych akcji w tym filmie jest tak piękna po prostu, że nawet sam fakt, że tam nie dało się, wydaje mi się, inny pomysł niż Ripley, która jest półobcym, już na tym etapie by nie działał. Już ona musi być półobcym w tym momencie, bo to już, jeżeli już skręcamy w tą dziwność, Ripley musi być półobcym. Także kocham.
Ja w ogóle uwielbiam jak ten, jak jest analiza Ziszka, sceny z klonami. Wiesz, jak Ripley wchodzi, masz, to jest przerażająca scena.
To jest coś, co zostało we mnie w dzieciństwie, jeżeli mam powiedzieć o jednej scenie, która mnie nawiedzała przez dzieciństwo, to jest scena z tubami.
Tak, ja mam dwie sceny, które najbardziej pamiętam z tego filmu, za dzieciaka. Tą właśnie z tubami, bo była przerażająca, i z rzucaniem piłki do kosza, bo była zajebista. I zawsze chciałem tak jak Ripley rzucać. To był Whedon na całego, nie? To była jego scena. Ale właśnie z tubami. I Zizek prawie tam doszedł, jak opowiadał o tym, nie? Ile to symbolizuje, ile tam jest, wiesz, marksizmu i wszystkich takiego rzeczy, nie? No, ale to też piękne. Ale to jest taki film do analizy, bo jednak wiesz, że oni tam chcieli dużo przekazać z tym właśnie body horrorem, z tym, jak wiesz, do czego w przyszłości to wszystko doprowadzi, jak tam zaczniemy, wiesz, eksperymentować na ludziach, tworzyć te super jednostki, eugenika, nie eugenika, wszystko.
Właśnie najlepsze jest to, że no, też nie jest tak, że ten film powstawał bez bólu, nie? To też było tak, że Whedon napisał swój scenariusz, że Jeanette nakręcił w ogóle swoją wersję tego scenariusza i w sumie nikt nie był zadowolony do końca z tej produkcji, a dzięki temu mówisz, że taki pierdolnik piękny po prostu, gdzie masz sceny, które są z jednej strony przejmujące, inne, które są głupie, inne, które są po prostu obrzydliwe i to jakimś cudem, wiesz, wszystko się łączy w ten taki dziwny miszmasz, gdzie to się czyta po prostu jak taki dziwaczny komiks, nie? Coś co kupujesz za wiesz, na straganie po prostu wyciągnięte gdzieś tam spod lady. I zastanawiasz się, kurczę, jak to się nakręcił w ogóle, wiesz, no te sceny właśnie z tym porodem, jeszcze z tym narracją tego pojebanego Brada Dourifa, który wchodzi w ten swój głos Chuckiego nagle i krzyczy o tym, że o, jest piękny.
To dziś pamiętam obcego, który naciska guzik. Obcy, który naciska guzik, to było dla mnie już takie, już zawsze myślisz o tych obcych jako te istoty, w jakiś sposób inteligentne, ale z pomocą instynktu bardziej i tak dalej, ale nie, obcy nauczył się, że ten guzik do tego służy i teraz sam go nacisnął. Taki moment, w którym wiem, na co się pisze.
To jest totalnie coś, co kocham właśnie w całej serii, że te filmy są tak full autorskie, nie? Że tam zawsze widzisz, kto wchodzi robić ten film, nie? Jeżeli to zawsze jest osoba, nawet jak mamy tego Finchera, który jednak był świeżakiem wtedy, nie? To też widać, że to jest jego film, no i widać tą różnicę z Jeanettem, że tam mieliśmy tego jeszcze trochę zachuchanego gościa teledysków, który, wiesz, został zniszczony też przez studio w dużym stopniu, ale też, no, to był świetny reżyser, więc wyszedł na swoje później i robił w końcu te filmy, które chciał. No i mamy tego Jeanette, tu jest tym europejskim, wiesz, gościem, artystą, który nagle każe mu Aliena 4 zrobić.
Do scenariusza Josa Whedona.
Do scenariusza Josa Whedona i to jest typ, który zdobył Delikatesen, nie? Rób Aliena. I, kurwa, kto to wtedy wymyślił w ogóle, żeby akurat jego tu wstawić?
Geniusz, to chyba, ci chyba powiem, to geniusz.
To chyba był eksperyment już na tym etapie, nie? Że mieliśmy tych gości, którzy, wiesz, byli już, no, Ridley Scott też był na początku kariery, no umówmy się, to było chwilę po pojedynku, nie? I Cameron tak samo.
Cameron tak samo, pewnie. No.
Tak, zrobił Terminatora, wiadomo, ale wcześniej co miał? Piranie 2, latających morderców, nie? I tyle. I tutaj mamy gościa, który jednak już miał konkretne rzeczy na, wiesz, na koncie i był doceniony na innym kontynencie, nie? I nagle każą robić coś tak skrajnie amerykańskiego, skrajnie z innej kultury, nie? I wiesz, że on nie ucieknie od tego, co na czym on się wychował, nie? Co go ukształtowało i jakim jest twórcą. I to widać. I tutaj masz to połączenie właśnie tego obrzydlistwa, którego nie widzisz normalnie w amerykańskim kinie, nie? Nawet jak masz tych mistrzów tego, wiesz, body horroru i tego wszystkiego, to i też często nie są Amerykanami. Mamy Cronenberga, który jest Kanadyjczykiem. Umówmy się, jednak Kanada i Ameryka to są dwa różne kraje, nie? I tutaj mamy tego Francuza, który wbija i mówi, o kurwa, teraz mam zrobić takiego aliena, że na zawsze...
Takiego jeszcze nie widzieliście.
No robi. Bo to tak, w każdej scenie on próbuje się przeskoczyć, żeby pokazać coś bardziej pojebanego. Jak już na końcu mamy to, wiesz, wysysanie przez tę lukę i to bieganie z tym dzieckiem, mówię, kurwa, jakie to jest europejskie, ja pierdolę. Wiesz, jakby to było za 60 film, to on by w Cannes dostał złotą palmę z miejsca.
Ta scena, w której w ogóle, ja chcę tylko powiedzieć, że jest ta scena, która nie miałaby już sensu w żadnym innym filmie, kiedy obcy niosą Ripley w tym zwolnionym tempie takim przez ten tunel i ona tak przez ramię tego obcego jest przewieszona i tak z nią biegnie, wiesz, ten moment, to już wygląda, to tak bardzo jest dziwna scena, po prostu, która, ale, ja mówię, ale tam jest piękna.
to był zajebisty film, ale no ma ten stary Żujdona, który jest super cool w każdej scenie. Tam się, wiesz, to się walczy ze sobą.
No wiesz, no Rodbali ma Szanona Bermana, który tam tak szaleje.
Ale właśnie dlatego ten film jest tak wyjątkowy, że on łączy te dwie totalne skrajności, nie? I że nagle komandosi wjeżdżają po prostu, nie? Najemnicy, którzy zaczynają napierdalać z tych swoich broni i mają typa, który jest niepełnosprawny, ale też tam pierdala z broni, nie? Kurwa, widzisz, że to Żujdon napisał po prostu, jak, wiesz, wygramolił się z tej serii komiksów, to napisał to po prostu w 5 minut. A obok masz tego typa, co stwierdził, że nie, nakręcimy te ostatnie sceny z tym dziwnym tą dziwną hybrydą w taki sposób, żeby to faktycznie było dziecko, które nie wie, co się dzieje, nie, jest przerażone i smutne, tak żeby nam było żal, nie? Wiesz, żeby to kręcił jakiś Amerykanin, to po prostu zrobi z tego potwora, no, żeby to nie było skomplikowane, tak? Żebyśmy nie siedzieli tak, nie zastanawiali się, co mamy myśleć w tym momencie o tym czymś. To jest naprawdę wprowadza niepokój w którymś momencie, bo widzisz, że kurwa, to faktycznie jest jakieś dziecko, nie, w ogóle boi się, nie?
Wiesz, że przyjechał ten żonę i powiedział, że oni mu tam, wiesz, tutaj komandosi wiadomo, będą napierdalać. On, nie, no przecież oglądałem dwójkę, to jest o macierzyństwie wszystko.
Wiesz, zabija swoją matkę.
No.
Za tymi filmami się kryje tyle fajnych takich nawet nie filmowych historii, nie? Jak wspomnieliście o tym Cameronie, który zaczynał swoją karierę. No przecież ten obcy jego, no to jest w czystej linii zrobienie wreszcie porządnie tego filmu Galaxy of Terror, nad którym pracował wcześniej, nie? Mm-hmm. Który z kolei był kopią pierwszego obcego, którą Corman chciał po prostu skopiować. I Cameron tam się uczył fachu w zasadzie, kurczę, zaczynał od po prostu tam jakiegoś typa, który miał pomagać przy efektach, a w końcu stał się faktycznie reżyserem tego filmu w którymś momencie. No i jak dostał szansę zrobić. I w zasadzie też tylko dlatego dostał w końcu tą robotę przy obcym, bo studio było wtedy bardzo zadowolone z tego. I po prostu tutaj kontakty zrobiły swoje. A z drugiej strony na przykład masz też tą historię z Fincherem, nie? Który po tym jak został potraktowany przy okazji Obcego 3, to stwierdził, że chuj, nie nakręci już więcej żadnego filmu, o ile nie będzie miał pełnej kontroli. Więc jak dostał tą propozycję 7, to kurwa walczył po prostu do śmierci, aż żeby nikt mu się na mnie wpierdalał. Przy 7 też było sporo tarć, nie? Jeśli chodzi o scenariusz, o zakończenie szczególnie, które też jest takie dosyć no oszukujące, powiedzmy. Ale gdyby nie to byśmy może nie mieli tego Finchera, którego mamy dzisiaj, nie? Który wywalczył sobie też tą pozycję, jaką ma.
7 przeszło jako kultowy film i od tej pory już Fincher to był, wiesz, na rękach noszony.
Gdyby
nie
Obcy 3.
No. Nie, na pewno, kurczę, kręgosłup mu to wzmocniło maksymalnie, nie? Ilu mamy tych, którzy, wiesz, którzy robili teledyski i się później rozbili na te jakieś chujowe filmy, tylko wiesz, że oni byli tym gośćmi od zleceń, nie? Że oni szybko potrafią robić, no tak jak teledyski, potrafią zrobić szybko.
No, ale te wszystkie Brety, Ratnery i tak dalej, nie? Pomijając pozafilmowe rzeczy, no to masz masę tych wyrobników, którzy tam zjedli zęby na teledyskach, a potem po prostu przeszli, zaczęli robić zlecenia robić swoje po prostu, no jasne, fajnie, zarabiają się na życie, robią filmy, ale no nigdy nie takiego statusu jak taki Fincher mieć nie będą, nie? Okej, okay, to lecimy dalej w takim razie. Mój ulubiony film, Covenant. Broni się Davidem ciekawą tematyką. Dziwi mnie, że pominę. Prometeusz jest później, ale okej, Covenant. Znaczy, kurczę, ja w ogóle moim zdaniem największym złem, jakie wyrządzono Covenantowi, to jest to, że nazwano to Alien. To się nie powinno nazywać Alien. Jakby już, jeśli zaczęli od Prometeusza, to jakby utrzymujcie to, że to nie jest jakby część tego samego cyklu. I w ogóle cały ten cykl, ten nowy, prequelowy, najbardziej po prostu stracił na tym, że był nazywany tymi prequelami do Obcego i narracja była zawsze taka, że dowiemy się, skąd się wzięli obcy, nie? I nie wiem, czy taki był plan na samym początku może nawet, ale jakby już po Prometeuszu widać było, że jakby zupełnie nie o tym są te filmy, nie? I potem pamiętam, że Ridley Scott wielokrotnie tłumaczył, że nie o to chodzi, nie? Że to są filmy tylko utrzymane w uniwersum Obcego, nie chodzi o to, ale już było wiele za późno i szkoda, że nie zabrał się za te filmy w momencie, jak już było wykrystalizowane, czym mają być. A nie tak, że koncepcja się zmienia co 5 minut i koniec końców do dzisiaj ludzie nie wiedzą, o czym mają być te filmy i o co w nich chodzi.
No cóż, więc no. Covenant. Tutaj Covenant to jest to miejsce, gdzie się różnimy, bo ja wiem, że ty, Łukasz, całkiem doceniasz ten film.
Mój ulubiony obcy prawdopodobnie. Więc.
No ja nie. Ja nie bardzo, że tak powiem. Uważam, że to jest taki hot mess, że tam się po prostu nic nie zgadza, nic nie zazębia. Jak oglądam te sceny, to po prostu napięcie mi tam po prostu siada raz za razem. Jak sobie myślę o tych naprawdę dobrze zrobionych horrorach, gdzie według mnie napięcie jest umiejętnie budowane, to tam mam wrażenie, że ono co chwila po prostu siada i już jest nieudolnie budowany po raz kolejny.
Nigdy nie rozumiałem tego argumentu, bo dokładnie konstrukcja jest taka sama jak w pierwszym obcym. Jakby masz ten wybuch gdzieś tak w połowie filmu, pod koniec pierwszego aktu, później faktycznie znowu jest uspokojenie, ale dopiero że... potem znowu eskaluje aż do samego końca. Dlatego, jest dokładnie to, ten sam schemat.
Ale może tego właśnie, jak wspomniałeś, że to jest sequel, że ja już wiem, jakby już widziałem, mówicie mi, że to jest kolejny obcy, więc robiąc ten sam schemat, ja już nie będę miał tego samego napięcia, które miałem tam. Nie mam nic dobrego do powiedzenia o tym filmie.
No, mi się to oglądało, jakby John Waters chciał zrobić swoją wersję obcego momentami. Na przykład jak w oryginalnym obcym mieliśmy androida, to tutaj zróbmy takiego androida, ale bardziej, który wiesz, gra z drugim androidem, gra na swojej fujarce. I Jezu, to był tak dziwny sens. Pamiętam, jak byłem w kinie i spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Ale to też głównie przez to, że miały te Alien w tytule, nie?
Tak,
na Prometeusza, wiedziałem, jakie były zapowiedzi Prometeusza i ten, ale nadal szedłem, że to jest... Szedłem na seans z przeświadczeniem, że to będzie coś innego, nie? Że jednak chcę coś innego opowiedzieć, że to jest jakoś zazębione z tym całym uniwersum, ale chcę coś innego opowiedzieć Ridley Scott, nie? Coś tam zawsze miał w głowie,
pytanie,
nie?
O Prometeusza, nie?
Tak, to zaraz do tego dojdziemy, że tutaj mieszam Prometeusza. Alien już miał tego Aliena w tytule, nie? I mówię, okej, dobra, to będzie w prostej linii kontynuacja, zobaczymy, co tam się będzie działo, nie? I kurczę, to się tak minęło z moimi oczekiwaniami co do tego filmu. I kurczę, jeszcze mieliśmy tego, wiesz, Ridley Scotta jednak na stołku reżyserskim, od którego zawsze oczekuję.
Patrz, tu jest Neomorf, tu jest coś tam, pokażemy wam różne formy obcego i w ogóle, i tam ten... Oglądasz ten film i po prostu widzisz, jak David... siedzi i tam w tej swojej jaskini gotuje tych obcych, no.
No i ten film pojawia się sprawowany tym, jak David siedzi w jaskini i gotuje sobie obcych, bo on jest o tym mniej więcej, nie? I wtedy, jeśli ktoś widzi trailer, to stwierdza, okej, to mnie nie interesuje, nie chcę oglądać, jak David siedzi w jaskini i gotuje obcych. A z kolei właśnie on był tak marnie reklamowany i no wiadomo, kurczę, też trudno widzieć tych team marketingowców, którzy po prostu stwierdzili, czy najlepiej sprzedać ten film. No kurwa, tymi potworami, które wyglądają trochę jak ksenomorfy, więc użyjmy ich. I pokażmy te sceny, które przypominają te z poprzednich filmów i pokażmy tego protomorfa na koniec, który już jest prawie jak ksenomorf, ale jeszcze nie do końca. W ogóle, samo to, że film się nazywa Alien, i wszyscy jako Alien rozumieją głównie no już tego ksenomorfa, tak? Tę formę, którą wszyscy nawet doskonale kojarzą. W tym filmie przecież nie pojawia się nawet coś takiego, nie? Jakby, no, to jest...
Ale wiesz, ale pojawia się ta wersja właśnie budżetowa, nie? I tak oglądasz to i mówisz, kurczę, no...
Znaczy ten końcowy, nie? Który tam też skakuje im na ten samolot i od razu to w trailerze pokazali, jakby to tak jak ktoś mówi, że próbowali tym po prostu ci sprzedać, no tak, film, tak, że patrz, nie? Będzie ganianka z tym, co wygląda właściwie jak ten obcy, którego znasz. No, a film był dokładnie o tym, że siedzi sobie David i sobie tam no ma swój ogródek i sobie hoduje, no.
No ja też bardzo właśnie lubię to, że kurczę, że wiesz, że w którymś momencie Scott stwierdził, że w sumie ci obcy też tego nie interesują, interesują go te androidy. I nie dziwi mnie to, bo no, o androidach też swego czasu zrobił fajny film. I wiesz, zaczął robić film o tym, jak taki android może sobie patrzeć na swoją rolę w wyższym świecie, nie? I kim są dla niego ludzie, i czy on może być taki jak ludzie, czy może być bogiem i tak dalej. I to są takie rzeczy, które wydają się spoko bazą do filmu, więc nie bardzo rozumiem, czemu wiesz, w to bardziej te filmy nie poszły, tylko no w ten taki no szczucie obcym, tak? Szczucie ksenomorfem. I,
no i to
no
też
nie wiem.
Problem tego filmu jest też taki, że on jest z jednej strony obcy, z drugiej strony jest reklamowany jako kontynuacja Prometeusza, no bo jest David, ale wszystkie wątki Prometeusza są zaorane w jednym flashbacku właściwie i ten film tak stoi w rozkroku, bo on nie jest ani obcym, ani kontynuacją Prometeusza, no nie jest właściwie niczym z tych rzeczy.
Przecież mam wrażenie, że Prometeusz był problemem, no samo to, że ten film nie był przyjęty zbyt dobrze i był nie wiadomo
to
o czym za bardzo...
Go. David rozrzuca chorobę, tam zarazę, cokolwiek
a
i zabija wszystkich.
Też widać jakby tak za dużo w głowie rzeczy miał Scott, o których chce napisać, nie? I też widać, że no tak jak mówicie, że nie pomogło mu to na pewno, jakby przyjęty Prometeusz, nie? Że on to chciał w konkretny sposób pewnie kontynuować, bo jednak Prometeusz jest bardziej zwartym filmem, no jaki by nie był chujowy, jaki by nie
jest
był...
Jest zwarty, kurde, tam się nic nie trzyma kupy.
Tak? Nie, no, ale nie...
W sensie on nie ma struktury nawet filmu żadnej,
ale Covenant no. Tak samo, ale właśnie wiesz, Covenant jest tak, że dobra, chcę opowiedzieć o tych androidach i widać, że to mu najlepiej wychodzi Scottowi, nie? Że okay.
Tematycznie,
pomysł,
tak? Okej, okay, dobra, bo tak, myślałem, że tak, chodzi generalnie o strukturę filmu, to
a
wtedy
nie,
to
nie. Struktura tam jest, nie, zaorana jest całkowicie, nie, chodzi mi
dobra,
tematycznie,
to
że konkretną
ja
rzecz,
też.
Nie? Okay, to tak. coś znajdują, wiesz, badają to i badają jak badają, to już, wiesz, na boku, nie? Ale nadal to jest, wiesz, ten konkretny jeden pomysł, nie? A tutaj jest tak, chcę opowiedzieć o androidach i to mu najlepiej wychodzi z tego, nie? I te sceny widać, że najbardziej piczołowicie nad tym pracował, ale wiesz, że musi opowiedzieć o tych obcych i nagle mamy te wstawki z tymi obcymi, że coś tam też się z tym dzieje, nie? I ten, chce spokojniejszy film i widać, że jak są te sceny wyciszone, one całkiem fajnie działają, nie? Mamy tego tą scenę z fujarką, ja to bardzo lubię, bo to jest absurdalne, ale działa filmowo. A za chwilę trzeba jakieś wybuchy dodać, nie? I znowu tutaj coś jebło, tutaj gdzieś uciekają, tutaj znowu jest wyciszenie.
Twist,
i ja
który, taki który David przeżył, tak na naprawdę wiadomo, tak, który, tak, ale tak, wiesz, zróbmy twist, że niby ten dobry.
W głowie, bo jest, było tyle bodźców i tyle tematów i widać, że to też mu ciążyło, że widać, że on to na pewno chciał najwięcej filmów na przykład rozpisać, nie? I by bardziej to pomogło Scottowi, nie? A właśnie to przyjęcie Prometeusza i to, że dobra, może mi nie dadzą tego dalej robić coś, zmieszczę wszystko w jednym filmie, nie? No i niestety ten film tego nie pomieścił i zrobił się bajzel, no ten film jest bajzlem.
Ja, dla mnie działa i jako horror, i jako właśnie dziwna historia z tymi filozoficznymi podtekstami, i tylko że no, nie patrzysz na nią z perspektywy obcych i ksenomorfów, patrzysz na nią z perspektywy Davida, który jest super postacią ogólnie, i ja chętnie zobaczę, co on da, jaki dziwny shit wykombinuje dalej, bo już jest coraz bliżej generalnie stworzenia czegoś naprawdę tutaj dziwnego. No, to jeszcze w takim razie wróćmy do tego Prometeusza. Mamy tutaj Prometeusza kocham nienawidzić. Jednocześnie szanuję próbę opowiedzenia czegoś innego, wizualia i niektóre niestety nierozwinięte pomysły. Chciałem przeczytać niedorozwinięte, to też. Jak ten czarny kisiel. Jak myślicie, czy jest szansa na powrót marki? A okej, okay, to już kolejne pytanie. No dobra, to jeszcze o tym Prometeuszu. Okay. Co jeszcze tutaj dodamy?
Wolę Prometeusza niż Covenant. Właśnie dlatego, że ma przynajmniej tą... przynajmniej wiem, o co w tym filmie chodzi. Jasne.
Trzeba pomyśleć, to usiąść, jak, zastanowić się.
To jak są prowadzeni bohaterowie...
Poczytać Goethego na przykład, no.
Inna poczytaj kwestia. Poczytaj żeby cię wytłumaczyło.
Nie, to jak są prowadzeni bohaterowie, to już jest inna kwestia, bo znowu tylko David tam działa, a reszta bohaterów... Po pierwsze, ma mało charakterów lub nie ma ich wcale. Po drugie, no... Jest ten zarzut często do horrorów, że bohaterowie zachowują się jak idioci. Ja nie mam problemu, kiedy bohaterowie zachowują się jak idioci, kiedy są te dzieciaki, które, wiesz, adrenalina uderza i ty jako widz siedzący na sali mówisz, czemu on się nie zachowuje racjonalnie? No bo jest w takiej sytuacji, w której nie zachowa się raczej racjonalnie, bo wiadomo. Mój problem polega na tym, że tutaj próbują się za wszelką cenę sprzedać, że to są super specjaliści naukowcy, którzy znają się na fachu, którzy są, wiesz, tutaj wyuczeni i wiedzą wszystko, a dalej zachowują się jak kompletni debile i to nawet jeszcze w sytuacjach, które nie są dla nich natychmiastowym zagrożeniem bezpośrednio, dalej zachowują się jak kompletne jełopy. I z tym miałem problem, kiedy jednak film mówi ci jedno, a bohaterowie jednak zupełnie co innego, nie? I... No... Konstrukcyjnie ten film to jest też straszny burdel i bajzel po prostu, ale chociaż miałem wrażenie, że tam jest tematyka spójna. I to tym...
Też nie do końca, jakby też się zastanawiasz, o czym jest ten film. Czy on jest o tym, jak powstało życie? Czy on jest o tym, jak powstaliśmy my? Czy on jest o tym, jak powstał Obcy? Bo później nagle skręca i zupełnie na końcu dostajemy ten epilog dziwny. To nijak się ma w ogóle do reszty tego filmu. I wiesz, to jest zacznę się zastanawiać. Tak, żeby widać ten film, z tego co czytałem, ten film powstawał właśnie jako taka mitologiczna historia, jak powstawało życie. Tak, a później nagle zaczął skręcać w kierunku, kurczę, może jednak jak powstał Obcy. A potem, kurde, androidy są super. I wiesz, i dlatego to wygląda tak, jak wygląda, nie? I ten film w ogóle nie ma, właśnie, ten film w ogóle nie ma tempa, ani właśnie nie ma nawet trzech aktów, tak jak każdy film powinien, albo, a jeśli nie powinien, to zwykle się robi celowo. Tutaj masz wrażenie, że po prostu ktoś to tak przypisał dziwnie, że no... Ale ładnie wygląda, to prawda, to się zgodzę, że design tych wszystkich maszyn, strojów, tej komnaty jest spoczko.
Tej rasy w ogóle, tych bysiów, którzy tam siedzą i mają te zbroje swoje i ten...
Ej, ale w ogóle to Space Jockeys, jakby ten punkt wyjściowy, nie, że film odpowie na pytanie, kim byli Space Jockeys, a ja się tak zastanawiam, ale ktoś zadał to pytanie? Ja nigdy nie pytałem o to. Akurat jak oglądałem Aliena, to była ostatnia rzecz, że jakąś bym zapytał, tak. Bo jak, wiesz, w oryginale to wiedziałeś, że to jest ta rzecz, na którą nie musisz odpowiadać. Nie?
Jakiś
obcy. Ta tajemnica. Tak, to ma być ta wielka mitologiczna tajemnica, najlepiej, która jest nieodpowiedziana. Tak jak u Lovecrafta, nie musisz wiedzieć, skąd pochodzą te potwory, jak się narodziły, ważne, co one robią, jak wpływają na ludzi, nie? I to tak jest samo z Alienami.
Jak to nie znasz drzewka genealogicznego potworów Lovecrafta? Przecież tam jest Azatot,
to
od niego...
To, nie, to była taka firma, wiesz, jakaś tam przedwieczna, która zrobiła te potwory, nie?
No przecież jest Azatot, potem od niego są kolejne.
Tak. Kto robił z próbówki?
Właśnie, no, niektóre rzeczy warto pozostawić bez odpowiedzi, nie? I ja nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś chce rozwijać świat, tylko właśnie fajnie jakby na przykład rozwijał świat o jakieś takie nieoczywiste elementy, dlatego ja jestem fanem tego rozwijania świata o androidy, o tego Davida, a nie o odpowiedź, kto tych obcych stworzył i zostawił, bo teraz się okazuje, że to jednak nie był wcale David, bo David jakby równolegle robi swoje eksperymenty i najwyraźniej chce dotrzeć do tego momentu, jakby rekonstruując to, ale kto je zrobił na początku, no nie wiemy i super, że Scott to
one się
zostawił.
One się same zrobiły z jakiejś Brei, która mutowała i tyle. No,
kosmita CGI.
Ale kto zrobił tę Breję? I kurwa, mamy znowu trzy filmy teraz.
No, ja, no to było, jest że ten kosmita CGI wykichał życie, nie?
No, tak, no ale on już to... użył tej Brei do tego, żeby on no, tak. łyknął tak, sobie on to miał. I się rozpłynął, więc kto miał tą Breję?
Ja mówię, nie lubię tego, ale to się tyczy Covenantu i tyczy się Prometeusza, tego kombinowania z tym, żeby za wszelką cenę zarażać tych ludzi na nowe sposoby. Na przykład w Covenancie jestem o tym, że im tam do uszu jakieś płatki wlatują, czy coś takiego i tak, wiesz, najróżniejsze dziwne rzeczy, które są tylko po to, żeby pokazać, bo mamy różne sposoby, nie wiem, infekcji czy coś w tym rodzaju, szukając. Już dużo, w tym momencie dużo bardziej lubię tego Davida, który siedzi i sobie tam hoduje te jajka w tym. Bo chociaż widzę jakąś spójność, jakąś tutaj strukturę, kiedy ktoś faktycznie tworzy życie, stara się jakoś je eksperymentować i robić, a ten motyw, w którym puszczamy Breję, która może cię zmutuje, a może zrobi z ciebie zombie, a może zrobi z ciebie, nie wiem, ośmiornicę ci, bo był seks i w ogóle. I nie wiem, nie jestem fanem tych dziwnych wszystkich pomysłów na to, że jak kichniesz, to zarażasz się i wychodzi z ciebie obcy. Nie byłem fanem tych elementów.
W ogóle pan Prometeusz wygląda dokładnie jak te wszystkie taśmowe, śmieciowe filmy sci-fi współczesne, które mają właśnie ładnie wyglądać, mają fajny design tych skafandrów, najczęściej jest fajny design skafandrów, a cały film, wiesz, się rozbija właśnie o tym taką miałkość fabularną. Teraz zresztą oglądałem ten Underwater, bo przygotowujemy się do Lovecrafta, nie? Który jest dokładnie tym samym Prometeuszem, nie? Który wygląda naprawdę ładnie, ale fabularnie jest, wiesz, zajechany na maksa, nie? Szczególnie ta końcówka, gdzie oczekiwałem, że tutaj będzie Lovecraft wejdzie, a kurde wszedł, wiesz, Christian Bale z Fightera, tylko jako Cthulhu, nie? I to było straszne. Albo Live, nie? Które też, ale jest fajnie wygląda, live, nie? Ale jest też dokładnie tym samym. Ja nienawidzę tych taśmowych sci-fi i wiesz, że jest takie przeświadczenie w Hollywood, że to zawsze zadziała, nie? Że ludzie tego chcą, żeby...
Ale to nigdy nie działa, żaden z tych filmów
nigdy
nie działa.
Nigdy nie działa, nigdy.
Najlepiej zrobiony z tych wszystkich filmów to jest Covenant, no. Jakby jedyny, który miał szansę zrobić.
Nie... Który gra na markę.
No tak, tak, tak. I dlatego się nazywał Alien, nie? Bo jakby się nie nazywał Alien, to by zrobił mniej. I ten...
Prometeusz 2.
By zadziałał tyle jak...
Tak, to już byłaby pewno autentyczny. Nie no kurczę, no jakby no to myślę, że dalej jest pytanie też o to, do tego dojdziemy, nie? Ale no to jest też ten problem, nie? Właśnie dla takiego twórcy jakby jak bardzo jak daleko się może oddalić od takiej marki i faktycznie próbować nowych rzeczy, a kiedy to jeszcze będzie pod parasolem, wiesz, gwarantowało mu jakąś tutaj no finansowe tutaj profity z tego, nie? No bo to nie zgoda, nie? Gdyby ten film nie nazywał się Alien Covenant, to nazywałby się, nie wiem, nawet nie Prometeusz, ale też jakoś inaczej, jakoś mitologicznie powiedzmy.
Po prostu Covenant.
I jeszcze po prostu Covenant, albo i po prostu byłby, wiesz, reklamowany jako sequel do Prometeusza, no to było dużo gorzej, nie? A być może wyszedłby z tego lepszy film, gdyby zostawił troszkę to reklamowanie się tym obcym, gdyby jakby nacisk z tego zszedł i marketingowo, i być może w samej fabule, ale znowu to pewnie by, no... nie gwarantowało takich pieniędzy, nie? I to jest troszkę problem. A widzimy też po tych wszystkich nowych filmach, które prezentują nowe koncepty, jakby nie patrzeć, jak Live czy Underwater. No Underwater nie do końca nowe koncepty, ale powiedzmy... Czyli tak wszyscy kopiują Lovecrafta, więc whatever. No że to się nie sprzedaje. Ludzie nie chcą najwyraźniej oglądać tego typu rzeczy, nie? W ogóle wszystkie filmy, znaczy może nie wszystkie, ale większość horrorów takich egzystencjonalnych, które albo są, już nawet niekoniecznie kosmicznych, ale właśnie takich dotykających jakichś takich egzystencjonalnych nut, jak właśnie jeszcze Anihilacja na przykład, nie? Czy był ten chujowy film, który na Netflix trafił,
Był ten, wiesz co, był ten Park Cloverfield Paradox.
No. Też. Nikt tego nie chce oglądać, no to taka jest prawda. Nie ma tej wytłumaczenia, że wszystkie są złymi filmami, bo taka Anihilacja była super filmem, ale no dobra, mieliśmy krótką przerwę, ale wracamy już teraz do tematu, więc no skończyliśmy mówiąc o tym, że generalnie space horrory mają problem, generalnie horrory, które no tutaj tak podchodzą egzystencjonalnie do tematu, czy niezależnie od tego, czy jak coś się dzieje w głębinach, czy w kosmosie, czy na jakimś odosobnionym miejscu, ale one mają problem generalnie do tego, żeby trafić do jakoś tak szerzej do licznej rzeszy odbiorców, więc też zastanówmy się w takim razie, co dalej w takim razie z serią Alien, czy ma szansę jeszcze tutaj zaistnieć, bo też mamy pytania właśnie od Jacobo na ten temat i mamy tutaj pytanko Jakie macie pomysły na ewentualne nowe filmy? Ja bym chciał, żeby zabrali się za nie nowi, utalentowani reżyserzy, którzy spróbują ugryźć temat z innej strony. Widziałbym na przykład film skupiający się mocniej na psychologicznych skutkach spotkania z obcymi, na ludzki umysł. Drugi pomysł to wplecenie motywów religijnych. Ostatni film się nazywa Covenant. Ja się dziwię, że tak mało jest tych elementów religijnych. Jest tylko mowa cały czas o Bogu, ale nie ma nic, wiecie, o właśnie żadnym kulcie. Ale to tak nawiasem mówiąc. Jak na przykład w komiksie Alien Alchemy, gdzie duchowni używali obcego do kontrolowania naiwnych wyznawców. A może zrobić z tego duży blockbuster, jak na przykład Aliens, tylko bardziej może... Aliens tylko bardziej. To był Aliens 4, spokojnie. Alien 4.
Wiesz, to jeden...
Znaczy, jeśli chodzi o blockbuster, to może nie, dlatego że ta marka na razie wydaje mi się na tyle już, nie miała szczęścia. Już nie mówię tylko o Ridley'u, ale wcześniej były te gówniane Obcy versus Predator i tak dalej. Nie sądzę, żeby było aż takie zainteresowanie, mimo że to jest jakaś tam kultowa marka, no nie sądzę, żeby było takie zainteresowanie, żeby ściągnąć ludzi do kina na miarę blockbustera. Wydaje mi się, że spokojnie markę Obcy można by odbudować, tym bardziej, że efekty są tańsze w porównaniu do tego, jak wyglądały wcześniej. Raczej sprowadzając ją do podstaw, była cała masa... Znaczy tu są podane właśnie ciekawe pomysły. Była cała masa komiksów, gdzie te pomysły działały dużo lepiej, które nie musiały polegać na originie czy coś takiego, tylko bardziej na badaniu pewnych zachowań obcych, nie? Pewnych... może jak ludzie wykorzystują obcych, to do swoją drogą, ale to nie musi być na zasadzie badań laboratoryjnych, jak to było w czwórce, tylko właśnie jakiś kult, tego typu rodzaje badań. No i myślę, że było na tyle sporo różnych komiksowych pomysłów, nie mówię, że mają być którekolwiek adaptowane, ale wydaje mi się, że jakby nowy, utalentowany twórca spokojnie mógłby ten temat ugryźć z innej strony, aczkolwiek widzę to jednak jako tańszy, mówiąc tańszy, mam na myśli tak do 50 baniek, horror, raczej niż blockbuster.
W ogóle w związku z tymi religijnymi organizacjami i tymi tematami, to był scenariusz do Trójki, który dokładnie o tym opowiadał, nie? Że Ripley trafia do kosmicznych mnichów, do jakiegoś zakonu, i tam w ogóle miała być jakaś taka wielka biblioteka, po której obcy miał zapierdalać, że wiesz, jakieś wielkie regały, miał te książki zrzucać i takie rzeczy, i to w ogóle mieli być mnisi, którzy w ogóle są sfrustrowani seksualnie, bo siedzą tam sami, nagle do nich kobieta trafia, nie? I miało się tam dziać. I ten scenariusz był naprawdę doceniony. To Charles Ward go napisał? O, już nie pamiętam dokładnie kto, nie? Któryś Ward. Nie pamiętam, jak on miał na imię, nie? I on jest w ogóle na wielu listach najlepszych niezrealizowanych nigdy scenariuszy, nie? I więc były już właśnie kombinacje, żeby iść w tą stronę religijną. Zresztą obcy to jest taka postać, taka rasa, którą bardzo łatwo właśnie do tego dopasować, nie? Jak już mówimy właśnie o tych tematach eugenicznych i idziemy w tą stronę, no to jaka ta idealna istota, która tam skądś przybyła, którą trzeba właśnie, wywyższać i się do niej tam modlić, odnosić, no to według mnie to by nawet mogło fajnie zadziałać, nie? I szkoda, że Scott poszedł jednak w drugą stronę w zupełnie inną stronę z tym tematem, bo to by można było, wiesz, właśnie zrealizować takim, nie miałoby takiego wielkiego rozmachu, który się gdzieś tam, wiesz, rozmienia na drobny, jak wyszło właśnie w Prometeuszu, nie? Że to był wielki pomysł, który gdzieś tam się rozbiegł po drodze. No był za wielki po prostu, żeby go tak zrealizować, a ja bym chciał, żeby to wróciło do podstaw, nie? I kurczę, powiązanie tego z religią w jakiś sposób, wydaje mi się, że to był bardzo fajny sposób, żeby zrewitalizować markę, nie? Bo ona tego naprawdę teraz potrzebuje, nie? Żeby zmniejszyć zasięg tego po prostu, bo za dużo się dzieje w tych filmach.
Znaczy ja w ogóle bym zrobił, ja bym widział, przez to, że choćby te komiksy właśnie dają nam, myślę, dobry argument za tym, że w tym świecie można masę rzeczy zrobić, bo w sumie nie wiemy o tych obcych zbyt dużo wciąż, no, mimo tych pseudo-prequeli, no to wciąż nie wiemy o nich zbyt wiele. Jest masa miejsca, żeby robić rzeczy, niekoniecznie będące tym wielkim wytłumaczeniem, skąd się wzięły, ale po prostu rzeczy, które się działy dookoła nich. Więc zamiast robić jeden wielki film, zrobić dwa małe na przykład, nie? I jakby utrzymywać markę cały czas jakąś tam w istnieniu, ale też nie porywać się na to, że to będzie hit, który znowu będzie gromadził miliony ludzi przed ekranami, bo tak nie jest, nie? Ja, zresztą, kurczę, ten Covenant pokazuje, że jest jakieś grono wciąż, które jest zainteresowane tym filmem, ale to nie jest grono filmu blockbusterowego, nie? To nie ma absolutnie co powiedzmy porywać się na tego typu duże produkcje. I a propos młodych, utalentowanych twórców, był swego czasu ten plan, żeby faktycznie robić filmy z młodymi, utalentowanymi twórcami, na przykład Davidem Fincherem albo Michelem Jeunetem. Tylko, że za każdym razem się wpierdalało...
Jean-Pierre'em,
sorry. Jean-Michel...
Żar.
Właśnie nie żar, jest... No dobra, whatever. W każdym razie, no. Reżyser Amelie, tak? To dopiero...
Kurczę, jakoś...
Powód, żeby tutaj odtrutkę mieć od obrzydliwych rzeczy. W każdym razie, no, tylko, że za każdym razem się wpierdalało studio, nie? I za każdym razem każdy kolejny film już o obcym miał ten długi i im bardzo męczący proces produkcji. Nawet te, nad którymi Scott sprawował pieczę i za które Scott wciąż odpowiada, bo jego wytwórnia Scott Free jest tam jednym z współwłaścicieli praw do tego, to i tak jakby widzieliście, że te filmy no, nie powstały w bólach generalnie, nie? Może Covenant trochę mniej, ale Prometheus na pewno. Więc może jakby problem nie jest to, że się zatrudnia właśnie, kogo się zatrudnia, ale problem jest to, że za każdym razem wytwórnia się wpierdalała w to i być może także przez to, że duże pieniądze szły na te filmy, nie? Być może gdyby obniżyć te budżety, to jednak nikt by się aż tak tym nie przejmował, bo ewentualna nawet strata nie byłaby aż tak dotkliwa, jak strata, którą poniósłby film, który kosztował ogromne pieniądze. Więc może po prostu obniżyć ambicje najzwyczajniej w świecie, nie? I patrząc na to, że filmy w tym studiu się nie sprzedają jakoś bardzo, starać się, no, ugrać coś, a i liczyć na to, że być może tym dodatkowym plusem przy okazji box office'u będzie sama marka. No, mamy jeszcze oczywiście może tutaj wsparcie ze strony streamingu, może to też jest kwestia tego, że można zrobić jakieś produkcje w tym uniwersum. Kto wie, czy na przykład serial, który byłby utrzymany w świecie obcego, gdzie też niekoniecznie trzeba by tych obcych aż tak eksploatować, sprawiłaby, żeby zainteresowanie generalnie samą marką by wzrosło, nie? I żeby jakoś tam przeniosło na kino.
Horrorowe seriale jak najbardziej mają prawo bytu i wydaje mi się, że zrobienie też tego na zasadzie właśnie jakiejś stacji kosmicznej albo jakiejś bazy gdzieś i ci obcy gdzieś tam są, też mogłoby zadziałać w jakiś sposób, więc też widzę absolutnie to w formie serialu. Może nawet, jak o tym mówisz, bardziej nawet widzę obcego, bo to nie muszą być drogie rzeczy, no kurde.
No nie, no pewnie, że nie.
To spokojnie widzę, nie musi robić jakichś nie wiadomo jak wydumanych efektów specjalnych, więc może nawet telewizyjnie to by się dzisiaj lepiej przyjęło. Znaczy w formie telewizyjnej, a streaming, no wiadomo.
No dobra, słuchajcie, to jeszcze przeskoczmy dalej do paru kolejnych pytań, które ma dla nas Jacobo, bo było o obcych i mamy teraz, może by spróbować ugryźć ponownie temat AVP, tym razem dobrze dla odmiany. Ja myślę, że temat AVP, jeśli kiedykolwiek ktoś do niego wróci, ja myślę, że jeszcze trochę czasu minie, to jak najbardziej się nadaje do zrobienia nawet w takim, inaczej, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Myślę, że spokojnie można by zrobić ten pierwszy film, ale lepiej. To znaczy, pomysł nie był zły. Jakby weźmy obcych, weźmy predatory w zamkniętym miejscu, wrzućmy tam jeszcze ludzi do tego miksu, no i się napierdalają. Tylko, że po prostu jakby sam ten film był kiesko zrobiony.
Gdyby tylko był komiks, który dokładnie to przedstawił i to całkiem dobrze. Gdyby tylko był materiał źródłowy, którego dałoby się trochę poczerpać, bo absolutnie uważam, że Alien vs. Predator to cały czas jest temat dobry do ugryzienia. Bo te dwie rasy tak bardzo do siebie pasują antagonistycznie po prostu, że no bardziej się nie da. Masz idealną bez idealnego drapieżnika i idealnego łowcę. No to po prostu no nic dziwnego, że tak bardzo te dwie marki się zetknęły i już się trzymają ze sobą, wiesz, w różnych formach, czy w grach, czy w czymkolwiek. Ale no tak, zrobić to po prostu dobrze i mówię... Ja nie, znowu, nie będę tym gościem, który mówił, że ma być 100% wiernie z komiksu, ale jednak było tam dużo rzeczy, których można było spokojnie ugryźć w filmie. Pierwsza rzecz, tutaj zrobi jakąś wydumaną piramidę. No, masz obcych, masz stacje kosmiczne, jakby jesteś przyzwyczajony w filmach o obcych do tego, że ludzie latają w kosmosie. I dlatego w komiksie działo to fantastycznie, była kolonia. To była po prostu kolonia, gdzie tam hodowali bydło, czy coś takiego, które potem eksportowali gdzieś tam w statkach kosmicznych na inne planety.
Ale to zawsze fajnie działało w tych filmach z obcymi szczególnie, nie? Że zawsze masz jakichś tam ludzi, którzy transportują coś, albo jakichś górników, albo coś
no
takiego.
Tak, dokładnie tak, tak działał film. I nagle masz ten moment, plus same jakby z predatorami jest o tyle fajnie, że oni są zawsze świetnym nośnikiem obcych. Bo nie musisz tłumaczyć, skąd się ten obcy wziął, bo predatorzy, jak ktoś kojarzy, jak ktoś się styka, no to zawsze wożą na statku swoim gdzieś tą matkę jedną i po prostu, wiesz, jako tą produkcję jaj i po prostu sobie zrzucają na planetę jaja, poczekają tam 24 godziny, powinno wystarczyć, a potem lecą polować. I mając w dupie to, co to zrobi dla lokalnych ekosystemów, ludzi i tak dalej. I to jest bardzo prosty nośnik. Zamiast robić jakieś wydumane rzeczy z jakąś religią, piramidą i tak dalej, jak to było w tym filmie, No mamy, jesteśmy sobie farmerami, hodujemy sobie bydło, puf, spadają jajka z nieba. Lecimy. Film się zaczyna.
No, pokazujesz w tym prologu filmu, jak sobie po prostu toczy się życie w tej kolonii, poznajesz tych bohaterów, a potem nagle wszystko się pierdoli.
No, to jest super to prosty koncept.
Żeby ci ludzie byli dodatkami, a nie, wiesz, żeby się wokół nich to wszystko kręciło. To znaczy, nie? Żeby widz się czuł jak ten człowiek, któremu nagle się coś na głowę...
Jednocześnie główna bohaterka tego komiksu, którą nieudolnie próbowałeś zaadaptować w filmie, czyli ta dziewczyna, która trochę nie pasuje do tego miejsca, to też jest idealny protagonista. Zawsze utożsamiamy się z tymi outsiderami i ta jedna dziewczyna, która niekoniecznie chciała tutaj siedzieć i hodować bydło, która potem dołącza do predatorów w ogóle i staje się tą osobą, której bliżej nagle do tych obcych przez jakiś czas przynajmniej nagle niż do swoich własnych ludzi. To też jest fantastyczny temat, który możesz poruszyć, ale taki w pełni, nie na zasadzie, znowu mówię o tym w debilnym filmie, gdzie jakiś predator na końcu mówi, no dzielnie walczyłaś, nie, właśnie pokazać, nie chodzi o to, że ona się wykazała przed predatorami, ale chodzi o to, że ona tak bardzo nie pasuje do swoich ludzi, to też jest bardzo fajna metafora tego, że kurde, do tej obcej rasy ci czasami bliżej niż do swoich rodaków, nie? Znowu. No,
żeby nie było tylko żadnych ekspedycji złej organizacji, która leci tam badać. To jest pan Weyland.
Prosta kolonia.
To jest Bishop, to jest on stworzył Bishop.
Daj Lezowi Eriksonowi pracę, nie zabierają pracy.
Nie, ja zawsze. Tylko nie, nawet zagra inną postać. Nie tłumaczcie, czemu on wygląda jak Bishop. Nie, to jest Lance Henriksen.
Prosta kolonia z bydłem, zrzucamy na nią obcych, a potem wpadają predatorzy na nich polować, a ludzie są pomiędzy. Dajcie mi ten film.
Okej, to przy okazji by zrehabilitowało też Predatora, który nie ma się za dobrze po filmie Blacka, który zresztą bardzo lubię. Już wiem, o jaką serię zapytam następnym razem. O, chętnie, bo ja o Predatorach też mam dużo do powiedzenia.
Muszę robić dwójkę Predatora, bo tak mało z niego pamiętam.
Jak pokazały dotychczasowe filmy z serii, obcy czują się dobrze w różnej stylistyce. No to akurat prawda. Okej, to jeszcze dokończę, więc na pewno da się coś ciekawego jeszcze z nimi zrobić. Już na chwilę do tych Predatorów. To moim Melinkowident jest ten ostatni Predator, który jest kurwa tak zły. Ja pierdolę, to powinien być kryminał. Ja autentycznie nienawidzę tego filmu.
No, kolego.
Jak można było po prostu.
Radek,
jak można było wziąć Predatora i zrobić z tego parodię? To jest po prostu spoof. I to jest smutne, naprawdę. Jak nisko może upaść marka, że przychodzi reżyser, który generalnie umie robić rzeczy. I najwyraźniej jedyne, co jest w stanie z tym zrobić, to parodię. I nie jest w stanie tego potraktować serio.
Ja wiem, że to jest ten film, który na Rotten Tomatoes został totalnie zajechany, ale kurwa, tak się dobrze nie bawiłem.
No. Jezu, ja pamiętam, jak byliśmy w kinie, jak
byliśmy. Tak,
idziemy i wszyscy się jaramy, jak się dobrze... I tylko,
to było straszne, kurde.
I tylko ten Łukasz idzie cicho z tyłu i... Nie.
Tak, to było najlepsze. A my tam, zajebiste, ale się bawisz. Nawet Adam był zachwycony.
Tak,
ale nawet Adam był zachwycony. Tak? Przecież.
Czasami myślę, że was w ogóle nie
znam.
Ja też lubię ten film.
Ja uwielbiam pierwszego Predatora. Bardzo lubię drugiego Predatora za to, jak jest oryginalny i dziwny. Predator jest nawet bezbolesny dla mnie. Mimo, że no jest zbędny zupełnie, ale jest bezbolesny.
Ja wolę Predatora Blacka niż Predator.
Ja potrzebowałem takiego śmietnika, że wygląda dokładnie tak samo, o matko. Jak wjechała na końcu... Ale powiedz, ten film cały rozumiesz, jak na końcu wjeżdża broja antypredatorowa, kurwa Ironmana. I mówisz, Jezus, czujesz, jak on rozumie ten film, Shane Black, co chciał powiedzieć. Co chciał mi przekazać. Też, i ja go zrozumiałem zupełnie.
Ja też przyjąłem.
Dlaczego tak bardzo nienawidzicie Predatorów? Nie rozumiem.
Ja kocham Predatorów.
Uwielbiamy.
No.
Piękny.
To taka zajawka, słuchajcie, jeśli i przede wszystkim do rzekowo kierujemy. Jakby co, to możemy tak godzinę. Przygotujemy, ja obejrzę to jeszcze raz, poświęcę się.
Ja muszę dwójkę
wypiszę.
Bo jedynka to klasyk, Predatorsów nie wiem dlaczego, ale pamiętam dobrze.
Bo to samo co jedynka, więc pamiętam.
Dlatego, że to samo co jedynka, tylko aktorów sobie podmieniam po prostu.
Tylko Danny Trejo jest, więc...
Danny Trejo. I biega Lawrence Fishburne szalony.
Dwójka jest super, dwójka jest tak fulgorąca.
Dwójka ma fajny klimat.
Dwójka to jest właśnie to miasto i tak dalej i muszę sobie to jeszcze raz nadrobić.
Piękne. Ja sobie nadrabiałem, dla TNT Łukasz kręcił ten odcinek o Predatorach, sobie wszystkie przypomniałem i tak się dobrze bawiłem i tego Blackowskiego też na koniec, creme de la creme. Wszystko mi działało. Na Predator, właśnie Predator najbardziej.
Tak, zupełnie bez złośliwości, ja chętnie posłucham, co wam się podobało, bo nie dociera do mnie zupełnie.
Powiemy.
No, także... tutaj chętnie jeszcze sobie o tym pogadamy. I czy ktoś grał z was w Alien Isolation? Dla mnie to najlepsza rzecz o obcym od czasów pierwszego filmu. Kocham najmocniej, pozdrawiam. I to koniec pytań Jacobo. Czy graliście?
Słyszałem bardzo dobre opinie. W ogóle ja lubiłem te gry z obcymi. Ja w pierwszego Alien vs. Predator się zagrywałem. W drugiego zresztą też. Lubiłem bardzo te gry, jak można było przeskakiwać. Co było fantastyczne w tych grach i wydaje mi się, że... wiem, że po drodze było Colonial Marines, które wiem, że wszyscy chcą przemilczeć. Ale Isolation to jest jakby jeszcze dociśnięty ten motyw, kiedy w Alien vs. Predator grało się Marine. Bo to było strasznie fajne w tego typu grach, że jak grasz Predatorem, to naprawdę czujesz się jako ten łowca, nie? Robisz się niewidzialny, jesteś prawie niezniszczalną maszyną do zabijania. Zranią cię, energia cię uzupełnia, wiesz, wbijasz siebie te igły leczące, po prostu jesteś naprawdę tym chodzącą. Jak grasz obcym, to czujesz się jako ta bestia z horroru, jak zapierdalasz po ścianach, po suficie z tą prędkością, tam ryczysz, ci ludzie się kulą pod tobą, wiesz, którzy są, jak jest naprawdę tym wywołującym grozę tą istotą, a Marine to jest ten typ, coś wyskoczyło, coś tam się ruszyło, nie? Okej, muszę teraz odpalić noktowizor, bo jest tu ciemno, ale jak odpalam noktowizor, to przestaje mi działać detektor ruchu. I tak nie wiem, czy chcę to zrobić. Więc to było strasznie fajne. I wiem, że w Isolation właśnie to jest naciśnięte, no bo nawet nie jesteś Marine, tylko jesteś tam po prostu cywilem, który się musi spierdalać ze stacji, gdzie obcy chodzą. Zresztą
córką Ripley, tak?
I słyszałem właśnie przez to bardzo, bardzo dobre rzeczy, że ja lubię... Jestem tym dziwnym gościem, który nie lubi horrorów filmowych, znaczy nie jestem super fanem, a gry, to może kiedyś sprawdzę.
Nie, nie ma opcji, żebym w to zagrał po prostu. Ja się nie nadaję do grania w gry horrorowe, bo ja się za bardzo wczuwam po prostu i potem zawał na miejscu. Mogę patrzeć sobie, jak ktoś gra, ale sam grać nie. Ale koncept wygląda super, cieszy mnie to, że taka gra powstała. Cieszy mnie to, że ludzie się przy niej świetnie bawią, a ja tak z daleka.
Ja muszę wrócić do tego Isolation. Kiedyś zacząłem grać i później odłożyłem, tak jak się najczęściej dzieje z grami, a było super, nie? Tylko muszę wrócić, bo kurczę, to chowanie się po szafkach, kurwa, pod łóżkami, to tam naprawdę pełne gacie. Ja też mam tak, że się bardzo wczuwam i jak widzę, jak ten skurwysyn gdzieś tam w cieniu mi przebiega, nie? I ja wiesz, mogę pod tym łóżkiem, pamiętam, że tam było, jak wlamy pod jedno łóżko, to siedziałem tam chyba 10 minut, mówię, kurwa, będę tu siedział, wiem, do końca świata, do końca gry, może wygram, jak będę siedział do końca, nie? A ten skurwysyn podbiega i mnie tam wyczerpuje spod tego łóżka, mówię, nie, koniec, na razie przerwa, nie? Dorosłem muszę do tego, nie? Dajcie mi jeszcze 10 lat.
To było fantastyczne, ja pamiętam właśnie w Alien vs. Predator grach, nic nie było tak straszne, jak te jebane facehuggery. Po prostu one, wiesz, zapierdzielały ci i nagle miałeś ten prosto w kamerę, nie? Takie ci wskakuje i miałeś to populsowanie i od razu śmierć z miejsca, one cię na hita zabijały. I ja pamiętam, jak Marine to w ogóle było przejebane, bo cały magazynek szedł, jak taki biegał, wiesz, żeby to gówno trafić małe, a Predatorem to w ogóle było tak, że on miał różne bronie, i tylko tą taką miał ten shoulder cannon namierzający i tak dalej, cały arsenał, i była taka broń, która nazywała się pistol, to były takie wielkie plazmowe kule, których się używało jakby rój obcych. Nie, jak bieg facehugger, wyciągałeś ten pistol, to po prostu zastrywałeś nim cały ten, że może któryś ten odbryzg go trafi, bo to było tak przerażające. A jeszcze a propos tego, skoro jesteśmy przy grach, uwielbiam chyba to było w dwójce najbardziej, kiedy grasz obcym i pierwsze misje, na początku jesteś facehuggerem, musisz znaleźć typa, który śpi, żeby mu się przyczepić do twarzy, żeby nikt go nie zauważył, bo jak nie, to go zabiją, no bo wiedzą, że w środku jest obcy, nie? Potem wychodzi. Potem grasz tą dżdżowniczką sobie, zapierdzielasz po tym i szukasz i ukrywasz się, zanim cię zjedzą i musisz wyrosnąć. Dopiero kiedy się robisz pełnoprawnym obcym, stajesz się jakimś tam zagrożeniem, a wcześniej musisz się chować i masz cały ten cykl właściwie. Chyba to jest do tego stopnia, jak dobrze pamiętam, że masz widok z pierwszej osoby, kiedy siedzisz w klatce pierwszej, musisz przegryzać się na zewnątrz. Klikasz po prostu, żeby wejść pełna imersja.
Nie,
to było super. Kurde, miałeś cały cykl rozwoju obcego w grach. To były dobre gry.
Facehuggerem się zajebiście zapierdalało.
Tak, tak. A jeszcze jak skoro jesteś przy grach, to była jeszcze jedna gra, moja chyba ulubiona. To była gra na automaty, gdzie jak znajomy...
Tak, to arcade'owe to gdzieś tam...
Wyrzuciliśmy w to tyle żetonów, że ja pierdolę. Było dwójka ludzi i dwóch predatorów. No. I po prostu ilość żetonów, które zmarnowaliśmy na tych automatach na to, nigdy go nie przeszliśmy, potem oczywiście był jakiś emulator i na tym sobie przeszedłem później.
Pamiętam, jak monetki, najlepszy wynalazek ludzkości.
W ogóle było u mnie to było jeszcze takie coś, że właśnie, że dzwonię znajomego, od dawna nie gadaliśmy, ty, mam tą grę, co z dzieciaka graliśmy na emulator, może ją wreszcie skończymy. Przyjeżdżaj, dobra, teraz to skończymy. Ale to była świetna gra. To z tych, gdzie się idzie cały czas w prawo generalnie.
Tak, albo, tak, albo tak. Lewo, windami się jeździło, rzucało się tym dyskiem i zawsze tak. Się grało, jak grałeś z kumplem, to zawsze się grało predatorami.
Nie wszyscy grają w predatorów, to... proszę, nie, nie będziesz grał.
Głupi sardzie. A z tego działka miałeś to super namierzanie, że mogłeś mieć tak. Czujniki, nie?
Tam z kolei najgorsze były te takie te teksonomorfy, które chodziły po suficie i tylko tym ogonem tak cię łapały i można było się nadziać. I ja zawsze lubiłem to, że tam właśnie było ileś tam tych rodzajów tych obcych, nie? Jakieś pretorianie, jakieś kurwa 30 różnych kolorów, w wszystkich kolorach tęczy po prostu.
I czy w tej grze, nie wiem, czy w tej grze był, ale w pierwszym Alien vs Predator, no był ten sławny Predalien.
To był w dodatku do dwójki.
Tak.
Do Alien vs Predator 2, Wild Hunt to się nazywało.
W jedynce już był Predalien. Jestem prawie pewien.
Nie, mi się wydaje, że właśnie w dodatku.
Nie, w dodatku do dwójki.
Okej. Okay.
To pamiętam, bo właśnie w jedynkę... Nie grałem chyba w jedynkę. Ale...
Aż sprawdzę.
To sprawdź, bo nie dam głowy, jeśli chodzi o jedynkę, ale na pewno w dodatku do dwójki był...
W dodatku do dwójki może, ale...
Bo w dwójkę grałem i mam trochę traumę. W dodatek grałem. Dodatek był taki sobie, no ale właśnie był Predalien, dlatego pamiętam doskonale, bo to była jedyna rzecz, dla której warto było grać.
Pojawia się w grach.
I Predalien potem był w tym takim reboocie, jakby to się nazywało też Alien vs Predator, gdzie grał się tym obcym takim z numerkiem na głowie i tam też Predalien chyba był jednym z bohaterów grywalnych.
Grałem, ale...
Ale to pamiętam przez mgłę. Pamiętam, że ta historia z obcym miała fajną fabułę.
Nie, był w jedynce.
Był?
Tylko jeszcze z tymi alienami było to Colonial Marines, nie?
To jest to ten chłam, o którym się generalnie nie mówi, bo to jest
A może Radek lubi, kurczę, chciał powiedzieć, jaki fajny.
Nie, chciałem powiedzieć, że jest chłam.
To jest właśnie jedna z tych gier, które zasłynęły z tego, że wypuścili demo i w demie była cała masa gadżetów i możliwości, a potem w samej grze nic z tego nie było.
Tak można.
No tak,
typowo. Ja pamiętam, że to było gówno straszne. Ja tak czekałem, że będzie można napierdalać obcy.
No dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o nasze tutaj wspomnienia filmowo-growe. I miejmy nadzieję, że... Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli macie jakieś inne propozycje na takie właśnie no luźne i powiedzmy nie jakoś super dogłębne, ale właśnie bardziej wspominkowe tutaj omawianie tego typu serii filmowych albo niekoniecznie filmowych, to my jesteśmy na to oczywiście otwarci. Możecie nam rzucać propozycje w formie tipów. Tipy oczywiście już działają. Pod tym samym adresem co zawsze, napis końcowy.pl /hajs. No i dziękujemy także Jacobo za te bardzo fajne pytania. Miejmy nadzieję, że seria Alien wróci jeszcze do łask kiedyś. Czekamy na pytania o Predatory w takim razie. I był ze mną Radek Pisula, Oskar Rygowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.